Bóg zatroszczył się o odpowiednią dla siebie pomoc. Otwórzmy Księgę Rodzaju, rozdział 2, wersety od 18 do 24. I przeczytajmy powyższy fragment. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Otworzył więc Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta, wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. Każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Jak dobrze jest już na pierwszych kartach Pisma Świętego zobaczyć, dostrzec taką pewną ciekawą prawdę, że Bóg stworzył nas niepełnymi. Bóg stworzył Adama niepełnym, a potem spojrzał na niego i powiedział, że to było bardzo dobre. Mimo że Adam nie potrafił wszystkiego, mimo że Adam nie miał wszelkiego rodzaju uzdolnień, był niepełny, Bóg powiedział, że Adam jest bardzo dobry. To przesłanie już na pierwszych kartach Biblii nie tylko mówi nam bardzo ważną rzecz, która zdejmuje z nas jarzmo, czasami nie do uniesienia, które inni nakładają na nas, a my nie powinniśmy zakładać go sobie na plecy, ale też bardzo wiele mówi nam o tym, jak Bóg patrzy na człowieka i co uważa za dobre. Nie musisz umieć wszystkiego. Nie musisz być dobry we wszystkim. Myślę, że nie będzie ryzykownym stwierdzeniem powiedzenie: tacy ludzie nie istnieją. I chwała Bogu za to. Mimo że w Jezusie zamieszkała cała pełnia boskości, o nim również jest powiedziane, żeby wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Potrzebował również, jako Bóg w ciele, potrzebował również ludzkiej pomocy. To, co masz, zdolności, talenty, którymi Bóg cię obdarował i które rozwijasz, są naprawdę szczególną wartością od Boga i one wystarczą. To naprawdę jest bardzo dużo. Kiedy patrzysz na osobę siedzącą obok i mówisz: ale on, ale ona, oni to potrafią. I z taką zazdrością i czasami też z takim poczuciem niższości. Podziękuj Bogu za to, jakim człowiekiem cię uczynił. Jesteś odpowiednią pomocą dla kogoś na tej sali. Jesteś odpowiednią pomocą dla jakiegoś człowieka na tej ziemi, kto bardzo potrzebuje właśnie ciebie z tym, jaki jesteś. Co cennego stanowisz dzięki Bogu. I pomyśleć, że Bóg od początku właśnie tak to zaplanował i o to mu chodziło. Żebyśmy nie mieli wszystkiego, żebyśmy nie byli pełni i żebyśmy potrzebowali siebie nawzajem. Żebyśmy nie byli samowystarczalni, żebyśmy byli zależni od innych, żebyśmy byli zdani na czyjąś pomoc, żebyśmy potrzebowali drugiego człowieka, ale tym samym, żeby inni potrzebowali nas. A więc Bóg stworzył niepełnego Adama, a żeby tego było mało, Adam był jeden jedyny w swoim rodzaju na ziemi. I nawet nie wiedział, że nie jest pełny. Bóg w doskonały sposób zaspokajał jego potrzeby, ale wiedział, że jest ktoś, kto może zrobić to lepiej. I tym kimś jest drugi człowiek. Adam tego nie wiedział, dopóki Bóg mu tego nie uzmysłowił, przyprowadzając do Adama zwierzęta, aby je nazwał. Bóg był źródłem zaspokojenia wszystkich jego potrzeb i robił to bez wypominania, bez wytykania braków, bez pogardy, bez wynoszenia się, bez dawania odczuć, że jest kimś lepszym. Pomyślmy przez chwilę o tym, jaka relacja łączyła Adama z Bogiem. I była to relacja ze strony Boga oparta na akceptacji Adama. I ze strony Adama oparta na akceptacji Boga, tej zależności od Boga, tak daleko posuniętej. I myślę, że dlatego była tak piękną relacją, ponieważ ten, który mógł wszystko, nigdy nie wypomniał Adamowi, który mógł tak niewiele. Nie wypominał Adamowi tego, że w inny sposób chciał osiągnąć cel. Nie wypominał Adamowi, że inaczej postrzega tę rzeczywistość albo tę sytuację, bo inaczej nie znaczy gorzej. Inaczej znaczy po prostu inaczej. I myślę, że Bogu się to bardzo podobało, że Adam zdąża do tego samego celu w inny sposób. A kiedy nie potrafi go sięgnąć, zwraca się do niego o pomoc. Zresztą Bóg nie mógłby obrócić się przeciwko Adamowi. Nie mógłby wzgardzić Adamem, że jest niepełny, skoro stworzył go właśnie takim i powiedział, że to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z wszystkich braków Adama i nigdy nie wykorzystał tego przeciwko niemu. Nie napisał na profilu społecznościowym, nie wysłał SMS-em plotki do kogoś. Po prostu akceptował go takim, jakim jest i zaspokajał jego potrzeby. Nie zrobił tego nawet wtedy, gdy Adam z Ewą zgrzeszyli, kryjąc się przed nim wśród drzew ogrodu. Przeczytajmy ten fragment. Gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Zobaczcie, o co spytał Bóg Adama, a o co my byśmy spytali w takiej sytuacji kogoś, na przykład bliskiego nam. Kogoś, kto właśnie złamał przyjęte zasady. Kogoś, kto właśnie uwierzył komuś, komu nie powinien, kogo nie znał, przed kim ostrzegaliśmy go całe życie. Jak mogłeś to zrobić? Wiedziałem, że kiedyś zawiedziesz i właśnie teraz nadeszła taka pora. No tak, można się było tego po tobie spodziewać. Co dobrego można się po tobie spodziewać w ogóle? Nie, Bóg tak nie powiedział. Bóg spytał, kto ci powiedział, że jesteś nagi? A więc, kto ci powiedział, że zawiodłeś? Kto ci powiedział, że mnie rozczarowałeś? Kto ci powiedział, iż uważam, że jesteś do niczego? Kto ci takie rzeczy powiedział? Bo przecież nie ja. Bo przecież nie ja. Myślę, że z tej relacji Boga z Adamem możemy nauczyć się bardzo wiele. Rzeczy, które przysporzą się naszym relacjom wzajemnym. To nie Bóg, zobaczcie, wzgardził Adamem, lecz prawda jest taka, że przede wszystkim jego własne sumienie oskarżone grzechem. Adam nie czuł się dobrze dlatego, że Bóg mu dał tak odczuć, tylko dlatego, że grzech zawiera w sobie potępienie, oskarżenie, pogardę. Nie Bóg. Nasz własny grzech. Kiedy czytam ten fragment, to wiecie, co dostrzegam na temat relacji Adama z Bogiem? Widzę Boga, który chce przykryć nagość Adama, który jest zatrwożony nową perspektywą, jaką zyskał Adam przez grzech, który chce jak najszybciej usunąć to, co powoduje taką, a nie inną samoocenę, patrzenie na siebie. Co więc Bóg robi? Jako święty Bóg oczywiście mówi im, takie są konsekwencje tego, co zrobiliście. Wasz grzech pociągnął za sobą przekleństwo. I mówi do Adama, i mówi do Ewy, mówi również do szatana. Ale zobaczcie, co dalej robi. Z tekstu możemy wywnioskować, że zostaje złożona pierwsza ofiara. I kto mógł to wprowadzić, jak nie sam Bóg, który myślę, że chciał ratować człowieka od grzechu. Pierwsze skóry, które człowiek nałożył, prawdopodobnie były skórami ze zwierząt, które zostały złożone w ofierze za ich grzech. A żeby tego było mało, ponieważ Bóg chciał przywrócić ich do społeczności ze sobą, Bóg daje im jeszcze obietnicę, która ma być źródłem nadziei, że któregoś dnia potomek kobiety pokona największych wrogów człowieka. Pokona szatana, pokona grzech i pokona śmierć. Taki właśnie jest Bóg. Również w sytuacji, kiedy człowiek rzeczywiście zawinił i kiedy mógłby gniewać się na niego. Zobaczcie, ile razy, gdy ktoś nas zawiedzie, rozczarowuje, zanim odejdziemy, potępimy go, upewnimy go co do całego zła, które wykonał, spojrzymy na niego z wyrzutem, a potem odchodzimy z poczuciem zwycięstwa niejednokrotnie albo ze świętym gniewem. Ale Bóg tak nie postępował. I dzięki temu był pomocny człowiekowi. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 46, werset 2, ponieważ jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie właśnie słowo pomoc w tym znaczeniu zostało użyte. W rozdziale, w Księdze Rodzaju rozdziału 2. Psalm 64. Jestem wzrokowcem. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. To jest dokładnie to samo znaczenie słowa, które zostało użyte w Księdze Rodzaju w rozdziale drugim. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. A więc człowiek, który przechodzi przez utrapienia, człowiek, który przechodzi przez doświadczenia, człowiek, który jest przybity tym, co go spotyka, człowiek, który jest przybity walką z grzechem, walką z przeciwnościami, otrzymuje pomoc od Boga. I z całą pewnością nie jest to potępienie, z całą pewnością nie jest to oskarżenie, z całą pewnością nie jest to wytknięcie błędu, tylko jest to konstruktywna pomoc, która człowieka podnosi. Dodanie mu otuchy. Wsparcie go w tym trudnym czasie. Takich właśnie relacji możemy się uczyć od Boga. W relacjach między ludźmi, między nami. Między mną i moim przyjacielem, między mną i moim bratem, między mną i moją żoną, między mną i moim dzieckiem. Relacji międzyludzkich. Bóg stworzył Adama niepełnym. Adam czuł się z tym dobrze, ponieważ Bóg nigdy mu tego nie wytknął. A słuchajcie, dlaczego tak jest, że ludzie czują się źle ze sobą, wiedząc, że ktoś może wiedzieć, czego nie potrafią, czego nie są w stanie zrobić lub co robią źle? No to pokazuje nam, że Bóg buduje relacje w zupełnie inny sposób i że powinniśmy tego uczyć się od Niego. Kiedy myślałem nad tymi fragmentami Słowa Bożego i nad tym, że Bóg tworząc człowieka niepełnym powiedział, że to jest bardzo dobre, zacząłem modlić się: Boże, zmień moje myślenie, abym patrzył na innych ludzi dokładnie tak, jak Ty na nich patrzysz. W taki sam sposób. Że to dobrze, że są niepełni. Dobrze. Że w ten sposób potrzebują mnie. Ale to mi mówi, że ja również jestem niepełny i ja potrzebuję ich. I dlatego jest miejsce dla każdego. Dla każdego. Bóg Wszechmogący mógł sam zaspokajać potrzeby Adama. Ale zobaczcie, co zrobił. Wiedział, że są pewne potrzeby, których on nie zaspokoi. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. I nie próbował robić tego na siłę. Więc co zrobił? Przyprowadził do Adama zwierzęta. Nie powiedział mu: jesteś zbyt mało duchowy i ja przez to nie będę mógł zaspokoić tych twoich potrzeb. Ale przyprowadził do niego zwierzęta, aby zobaczył, jak je nazwie. No i człowiek, żeby je nazwać, musiał je poznać, aby odpowiednio je zaszeregować, nazwać, skatalogować. I poznał je. I pewnie jego obserwacją stało się to, że nawet pojedyncze sztuki łączą się w pary, a inne jeszcze potem w stada. I myślę, że to było jego pierwsze doświadczenie, kiedy zrozumiał, że jest w pewien sposób samotny. Że potrzebuje kogoś tego samego rodzaju, tego samego gatunku. Bóg, chociaż jest wszechmogący i może zrobić dla niego wszystko, jest duchem. A on ma potrzebę bliskości fizycznej. Bóg mógł zaspokajać jego potrzeby w nieskończoność, ale raczej uzmysławia mu jego potrzebę. I zobaczcie, co robi. I daje odpowiedź na nią. Bóg przyprowadza do Adama zwierzęta, on je nazywa, i nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Dobrze jest mieć w domu czworonożnego przyjaciela. Dobrze jest mieć pieska, dobrze mieć kotka, dobrze jest hodować rybki, ale one nie zaspokoją tych szczególnych potrzeb, które może zaspokoić tylko drugi człowiek postawiony przez Boga na naszej drodze. z tego możemy uczyć się pewnej prawdy. Nie zawsze ja mogę zaspokoić Twoją potrzebę, ale może znam kogoś, kto mógłby to zrobić. Wiecie, jaka jest przyjaźń czasami? Taka toksyczna. Mam kogoś tylko dla siebie i nie wypuszczę go do innych. I ten ktoś już umiera przez nas, bombardowany naszą miłością, naszym sposobem podejścia. Ale jeżeli mamy podejście Boże, rozejrzymy się za kimś, kto będzie w stanie odpowiedzieć na potrzeby tego człowieka, tak przecież bliskiego nam. Jesteśmy stworzeni do osobowej relacji z Bogiem, ale również i może w pierwszej kolejności również z innymi ludźmi. To dlatego Jan pisze, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz. Czytamy, że Bóg zesłał na Adama głęboki sen, a następnie wyjął jedno z jego żeber i z niego stworzył kobietę, którą następnie przyprowadził Adamowi jako żonę. I historia się powtarza. Ewa, tak jak Adam, jest niepełna. Dziękować Bogu za tę prawdę biblijną. Bo żona nie została dana nam po to, by nas wyręczyć we wszystkim. I przyjaciel nie jest nam dany po to, by nas wyręczyć we wszystkim. Ale ten niepełny człowiek jest doskonałą pomocą dla nas, jeżeli Bóg go stawia na naszej drodze. Abyśmy również my włączyli się do takiego dzieła usługiwania innym i dali coś od siebie. Powiedzcie mi, jak to jest, że Bóg znał wszystkie braki Adama i Ewy, sam stworzył ich niepełnymi, uznał, że to było bardzo dobre, a my, niepełni ludzie, stawiamy tak wysoko poprzeczkę innym osobom. Nie do przejścia. Dla nich. I niszczymy wszystko dookoła. Czy to nie jest dziwne? Czy to nie jest niewłaściwe? Rozczarowują nas nasze dzieci, które nie spełniły naszych oczekiwań, bo to w naszej ocenie nie były wystarczająco dobre. Rozczarowują nas nasi małżonkowie, którzy nie spełnili naszych oczekiwań, bo nie zmienili się według naszego zamysłu. Rozczarowują nas nasi rodzice, bo okazało się, że nie byli tak dobrzy, jak sugerowali i wymagali tego od nas. Z całą pewnością możemy czegoś nauczyć się od Boga. Nasi bliscy nie są idealni. I tak miało być od początku. Nasze dzieci nie są idealne. Nasi małżonkowie nie są idealni. Nasi rodzice nie są idealni. Tu w zborze nie ma nikogo idealnego, a jak ktoś mówi, że jest, mijajmy go szerokim łukiem. Bo nie stać go na szczerość. Nie ma po prostu idealnych ludzi, pełnych. W myśl Bożych założeń nigdy nie mieliśmy być samowystarczalni czy doskonali. Więc tym bardziej sami, którzy nie jesteśmy doskonali, nie oczekujmy tego od innych. Skoro Bóg akceptuje nas takim, jakim jesteśmy, czy my nie powinniśmy być tacy w stosunku do innych? Z tej lekcji o Adamie możemy nauczyć się pewnej rzeczy. Przyjmijmy naszych bliskich jako dar Boży, odpowiednią dla nas pomoc, mimo że z założenia jest ona niepełna. I dziękujmy Bogu za nich, że właśnie tacy są. Parę osób powiedziało mi, dlaczego o mało nie odeszło z naszego zboru. I wiecie, jaki to był powód? Nie wiem, czy wam mówiłem. W ich odczuciu byliśmy zbyt idealni, zbyt doskonali dla nich. Tak doskonali, że oni czuli, że nie dosięgają do nas. Nie dostają do nas. Ale wcale tak nie było. I mówią, że odkryli to potem. Ale wiecie, co to spowodowało? Pewien rodzaj gniewu. Ponieważ byli przekonani, że tacy jesteśmy, może nawet na takich wyglądaliśmy, mówiąc, wymagając od nich pewnych rzeczy, A potem okazało się, że sami tacy nie jesteśmy. Sami tacy nie jesteśmy. Przyjmijmy naszych bliskich jako dar Boży, odpowiednią dla nas pomoc. Podziękujmy Bogu za nich, że są niepełni, niedoskonali, bo to oznacza, że potrzebują również naszej pomocy. Dużo czasu mi zajęło, zanim odkryłem, dlaczego moja rodzina jest dla mnie pomocą. I muszę wam wyznać, że na pewnym etapie swojego życia uważałem, że są dla mnie ciężarem, że mnie ograniczają, że mnie spowalniają. I w pewnym momencie zacząłem rozmyślać nad fragmentem z Pisma Świętego, który mówi, a w stan, w jakim cię Pan powołał, powinieneś pozostać. Ja tak sobie myślę, no Pan mnie powołał jednak nieżonatym. Po co ja się w ogóle żeniłem? No, taka refleksja po ładnych paru latach małżeństwa. Zobaczcie, co się może zdarzyć, kiedy nie potrafimy przyjąć naszych bliskich jako daru od Boga. Stają się dla nas ciężarem, przeszkodą. I dopiero potrzebowałem trudnych przeżyć w życiu, żeby zrozumieć, że oni są dla mnie ratunkiem. I kiedy to zrozumiałem, całe szczęście nie było za późno. Wyznaję wam tu z tego miejsca, że był długi czas, kiedy nie słuchałem, nie liczyłem się z głosem mojej żony. Ogłaszałem jej decyzję. Przeprowadzamy się tam i tam. Aż zrozumiałem, że oni są dla mnie ratunkiem. Bo chyba w żadnym miejscu nie mógłbym być dłużej niż 3 lata, najdłużej. Bo z ręki mi mapa nie wypadała i patrzyłem, dokąd by tutaj nie pojechać i gdzie by nie głosić Ewangelię. Ale to było pewnego rodzaju oszukiwanie samego siebie. I dopiero moja rodzina uzmysłowiła mi, że po prostu muszę zwolnić, że muszę zacząć żyć, patrząc również na nich, kochając ich i troszcząc się o nich. I wtedy zaczęło wszystko naprawiać się w moim życiu. Czasami mamy takie oczekiwania wobec naszych bliskich. Ci z nas, którzy pracują, nie wiem, no, w branży IT, wiedzą, jak człowiek, jeżeli pracuje cały czas na bardzo szybkim sprzęcie, co się z nim dzieje. Ja miałem takie doświadczenie. Wracałem do domu i przez pierwszą godzinę nie potrafiłem zgrać się z moimi domownikami. Wydawało mi się, że wszyscy są na zwolnionych obrotach. Bo kiedy pracujesz, po prostu klikasz myszką, otwierasz okna, zamykasz, popychasz, dajesz komendy i to wszystko się dzieje w ułamkach sekundy. I wracasz do domu, a dziecku trzeba powtórzyć 3 razy. Żona rozumie tą rzecz inaczej. Ty kliknąłeś, a tu error. Klikasz error. I nie wiesz, o co chodzi, to się denerwujesz, ponieważ to zupełnie inaczej działa w życiu. Jeżeli modlimy się o nasz dom, jeżeli modlimy się o naszych domowników, to z całą pewnością są oni odpowiednią pomocą dla nas. Ta prawda znajduje zastosowanie również w Kościele. Bóg stworzył Kościół z niepełnych ludzi i chwała Mu za to. Jest miejsce dla każdego. Jak ciało jest jedno, członków ma wiele. Ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, a ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. Dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. chwała Bogu. Tak jest w naszym osobistym życiu, tak jest w życiu zborowym i to jest Boży plan. Dlatego, drogi bracie, siostro, jesteś bardzo potrzebny. Twoja obecność jest zaplanowana i jest istotna. Nie musisz robić wiele. Wystarczy, że będziesz się dzielił tym, co Bóg dał właśnie tobie. To bardzo ubogaci innych. Ale też naucz się przyjmować od innych to, co Bóg dał właśnie im, aby ubogacić ciebie. Bóg zatroszczył się o odpowiednią pomoc. Chciałbym tutaj jakoś to spuentować. W tym celu stawia na twojej drodze odpowiedniego człowieka, odpowiednich ludzi, jeżeli się o to modlisz. Jest to pomoc odpowiednia dla ciebie, choć założenia udzielana przez niedoskonałych, niepełnych ludzi, takich jak ty. Skoro Bóg akceptuje nas takimi, jak jesteśmy, bo stworzył nas niepełnymi, my również powinniśmy akceptować innych, których Bóg stawia na naszej drodze. Jeżeli chcesz wskazać komuś jego brak, upewnij się, że Bóg posyła ciebie, abyś ten brak zaspokoił. Zapraszam do modlitwy.